Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 26 maja. W Europie trwa debata o tym, jak najskuteczniej wyjść z kryzysu wywołanego koronawirusem i jednocześnie pomóc klimatowi. 18 maja przywódcy Francji i Niemiec przedstawili pomysł powołania wartego 500 miliardów euro mechanizmu, który pozwoliłby Unii zaciągać wspólny dług. Poparli też zaostrzenie celów klimatycznych do 2030 roku. Jutro Komisja Europejska pokaże nowy projekt wieloletniego budżetu Unii, a także szczegóły tak zwanego Funduszu Odbudowy, który ma skupić się m.in. na inwestycjach w zieloną energię. O tym, czy klimat skorzysta na kryzysie, porozmawiam z Pawłem Wiejskim, analitykiem Polityki Insight do spraw europejskich. Paweł, polityka klimatyczna była ważnym elementem poprzednich projektów budżetu Unii. Pierwotna propozycja Komisji zakładała m.in. przeznaczenie 25% funduszy na cele klimatyczne. Co jutro zaprezentuje Bruksela?
Jutro Komisja Europejska ma przedstawić nowy projekt wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027, a wraz z nim projekt Funduszu Odbudowy, który w jakiś sposób będzie powiązany z tym projektem budżetu. O budżecie Unii na następną siedmiolatkę rozmawiamy już od 2 lat. Pierwsza propozycja była w 2018 roku. Te negocjacje są długie, ale one zawsze są długie i zawsze są trudne, dlatego że to po prostu jest bardzo delikatna politycznie sprawa i też kraje Unii mają sprzeczne interesy, więc jest to zrozumiałe, że te negocjacje tyle trwają. No ale teraz akurat na ostatniej prostej tych negocjacji zdarzył się drobny problem w postaci epidemii koronawirusa i najgłębszej recesji w najnowszej historii naszego kontynentu.
Na pewno od II wojny światowej.
Tak, porównywalnego z kryzysem po II wojnie światowej. Więc Komisja Europejska musiała przedstawić nową propozycję, dlatego że ta poprzednia propozycja już nie ma racji bytu z tego względu chociażby, że zmieni się struktura wpłat do budżetu Unii. Tak? Czyli jeżeli PKB wielu płatników do budżetu znacząco się zmniejszy, no to w jakiś sposób będzie to trzeba zrównoważyć. I zmieniły się również potrzeby. Dlatego, że nie ulega wątpliwości, że Unia będzie potrzebowała bardzo dużych inwestycji, żeby się wykopać z tego dołka. I te właśnie inwestycje są najważniejszą częścią tego, co zobaczymy jutro. No i częściowo już zobaczyliśmy oczywiście, jak to zwykle bywa z projektami w Brukseli. Dokumenty, projekty, wstępne wersje krążą i wiemy przede wszystkim, jakie priorytety będą finansowane w obszarze polityki klimatycznej.
I co to są za priorytety?
Tutaj oczywiście nie możemy jeszcze powiedzieć na pewno, ile na co pójdzie, dlatego że to jest to tylko wstępna propozycja, ale już wiadomo, że są takie obszary strategiczne, na które Komisja Europejska będzie chciała przeznaczyć część zarówno budżetu, jak i tego Funduszu Odbudowy. Jednym bardzo ekscytującym obszarem, który ma mało popularności w mediach, i ja bardzo chętnie bym to zmienił, jest fala renowacji. Chodzi o renowację budynków. Wydaje się, że jakby połączenie między renowacją budynków a polityką klimatyczną jest odległe, ale tak naprawdę według obliczeń Komisji Europejskiej to jest właśnie ten obszar, gdzie w Europie będziemy musieli zainwestować najwięcej. Nie w energię, nie w transport, tylko właśnie w renowację budynków. Dlatego, że większość budynków, które będą istnieć, kiedy mamy osiągnąć neutralność klimatyczną, już istnieje. Więc żeby one mogły spełniać swoją funkcję w sposób efektywny energetycznie, będziemy musieli większość z nich odnowić i musimy zacząć teraz i robić to dużo szybciej niż robimy teraz. Więc Komisja Europejska spodziewa się, że w ciągu tych 2 lat, kiedy będzie działał Fundusz Odbudowy, jeżeli uda się go oczywiście ustalić, łączna suma inwestycji na renowację wyniesie około 350 miliardów euro.
Czyli te 350 miliardów euro, mówiąc prostym językiem, pójdzie na ocieplanie budynków głównie.
głównie ocieplanie, poprawa efektywności energetycznej również w takim szerszym sensie. No.
Czyli producenci styropianu, jak rozumiem, jakichś takich wełn, które ocieplają, otulin, które są stosowane przy ociepleniach budynków, mogą już zacierać ręce.
Na pewno również firmy zajmujące się instalacjami elektrycznymi. No tutaj jest duże pole do popisu, żeby uczynić budynki bardziej efektywnymi energetycznie. No zresztą sposób, w jaki budujemy w tym momencie, jest po prostu niedopasowany do tych celów klimatycznych. Tak? No, jest to może jakiś projekt na przyszłość, ale wydaje mi się, że w przyszłości raczej nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby stawiać budynki ze stali i szkła, tak jak robiliśmy to dotychczas.
Jakie są pozostałe priorytety komisji poza renowacyjną falą?
Oczywiście dużo wysiłku komisja poświęci na odnawialne źródła energii. I tutaj, jeśli chodzi o te liczby, które dotychczas widzieliśmy, to w ciągu tych 2 lat komisja chce przeznaczyć 25 miliardów euro na zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii w Europie o 15 gigawatów. Czyli po prostu dorzucić do tego, co już i tak jest w budowie, dodatkowe 15... Dosypie pieniądze na rynek. No i w kwestii OZE i w kwestii nowych źródeł energii sporo uwagi komisja będzie poświęcać wodorowi. I tutaj jest kilka inicjatyw. Po pierwsze, chcę przeznaczyć dużo pieniędzy na infrastrukturę wodorową. Chcę również zwiększyć 2-krotnie fundusze na badania i rozwój w obszarze wodoru. To będzie około 1,5 miliarda euro. Dotychczas miało to być jakieś 700 milionów. I jedna z ciekawszych propozycji to jest propozycja, żeby zmniejszyić różnicę w cenie między tak zwanym szarym i tak zwanym zielonym wodorem. Szary wodór to jest wodór pozyskiwany przy pomocy paliw kopalnych, głównie gazu. No i on oczywiście ma ślad węglowy, czyli on nie jest zeroemisyjny, nie jest czysty. Zielony wodór z kolei pozyskuje się przy użyciu odnawialnych źródeł energii i on rzeczywiście jest zeroemisyjny, tylko że jest sporo droższy, jakieś 2-2,5 raza droższy. Co więcej, żeby dodatkowo skomplikować sprawę, te zakłady produkujące szary wodór, które są w systemie unijnym handlu emisjami, dostają darmowe alokacje ze względu na ryzyko tej ucieczki emisji, czyli że dostają wsparcie, dlatego że obawiamy się, że jeżeli nie my będziemy produkowali wodór, to po prostu firmy zagraniczne będą to robić, które nie muszą się przejmować unijnymi wymogami. Komisja chce po prostu dopłacać do zielonego wodoru, żeby on był bardziej konkurencyjny. Jest jeszcze sporo inicjatyw w innych obszarach. Ciekawe rzeczy komisja będzie proponować w transporcie. To będą dopłaty do samochodów elektrycznych, do punktów ładowania, ale również program, który według mnie ma rewelacyjną nazwę, czyli Renesans Kolei. I to ma być 40 miliardów, ale to zdaje się, że już w 7-latce na rozwój po prostu kolei, na wszystkie inicjatywy, które mają na celu przeniesienie części ruchu pasażerskiego, ale również towarowego na tory.
No dobrze, czyli Komisja Europejska to są renowacje budynków, odnawialne źródła energii, wodór i wsparcie dla elektromobilności z tym ciekawym programem również dla rozwoju kolei. Przejdźmy dalej. Jaki pomysł na odbudowę europejskiej gospodarki i klimat ma Francja i Niemcy i ta ich najnowsza inicjatywa dotycząca powołania tego 500 milionowego funduszu?
No właśnie, tutaj musimy zrobić krok wstecz, bo tutaj nie chodzi tylko o kwestie klimatyczne. Dodatkowo można powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, no to jest całkiem spory, powiedzmy, konsensus w Unii, że przynajmniej część tych pieniędzy powinna iść na klimat. Ale to, ile pieniędzy powinno pójść na inwestycje i z czego te pieniądze pozyskać, to jest właśnie ten główny konflikt, który będzie się rozgrywał w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Francja i Niemcy zaproponowały, żeby do projektu wieloletniego budżetu dołączyć projekt funduszu odbudowy w wysokości 500 miliardów euro, który byłby sfinansowany przez Unię na rynkach finansowych. Czyli po prostu Unia dostałaby możliwość pożyczania pieniędzy. Te pieniądze byłyby spłacane przez państwa członkowskie.
I tu wejdę ci na chwilę w słowo, bo wydaje mi się, że ta kwestia wymaga pewnego doświetlenia i wyjaśnienia. Co się takiego stało, że pomysł uwspólnotowienia długu, który był bardzo długo torpedowany przez Niemcy, nagle stał się najważniejszą częścią francusko-niemieckiego planu na pobudzenie unijnej gospodarki po COVID-19.
Alternatywą do uwspólnotowienia długu byłyby po prostu większe składki do budżetu. I Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że potrzeby inwestycyjne po kryzysie wywołanym koronawirusem są na tyle duże, że te składki musiałyby być znacząco zwiększone. No już na poprzednim etapie negocjacji, kiedy jeszcze nie zmagaliśmy się z tą recesją, już były problemy, żeby utrzymać składki na tym samym poziomie, jakim były wcześniej. Przypominam, łatwo zapomnieć, ale to było w tym roku, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. To się wydaje jakiś inny świat, ale to było w tym roku. Więc mamy wielką dziurę w unijnym budżecie, no i ogromny polityczny wysiłek musiałby być włożony, żeby tę dziurę załatać. Rozwiązanie polegające na uwspólnotowieniu długu, powiedzmy, można to tak nazwać, ale tak naprawdę to, czy ten dług będzie w pełni uwspólnotowiony, to będzie zależeć od tego, w jaki sposób on będzie spłacany. Ale ma taki plus, że Unia może pożyczać bardzo tanio. Ma najwyższy możliwy rating, zdaje się, że we wszystkich agencjach ratingowych, więc koszt pożyczania pieniędzy jest bardzo niski, więc w tym momencie, w momencie, w którym potrzebujemy dużego takiego kopniaka dla unijnej gospodarki, to ma sens, żeby pożyczyć i żeby później spłacać przy niskich kosztach. No oczywiście nie wszystkie kraje są co do tego pomysłu entuzjastyczne. Można od razu powiedzieć, że jest grupa państw zwana oszczędną czwórką. Różne były konfiguracje tej czwórki, to pojęcie ma sporą historię, ale w tym momencie mówimy o Austrii, Danii, Holandii i Szwecji, które do tego pomysłu podchodzą sceptycznie, dlatego że po prostu obawiają się, że po pierwsze będzie to obciążać ich finansowo, a po drugie, że będzie to wykorzystywane przez państwa, które są fiskalnie nieodpowiedzialne.
Czyli kraje południowej Europy przede wszystkim.
Tak. No i oczywiście tak się złożyło, że te kraje południowej Europy, przede wszystkim Włochy i Hiszpania, tym razem w mniejszym stopniu Grecja i Portugalia, najbardziej odczuły epidemię i tam epidemia zebrała najtragiczniejsze żniwo. I też kryzys gospodarczy w tych krajach będzie prawdopodobnie najpoważniejszy. Więc to one dostałyby najwięcej pieniędzy. A oszczędna czwórka proponuje, żeby owszem, powołać jakiś rodzaj funduszu odbudowy, ale żeby ten fundusz nie składał się z grantów, tylko z pożyczek, które te państwa musiałyby spłacać. No i oczywiście chciałyby, żeby ten fundusz był możliwie mocno ukierunkowany na te obszary gospodarki, które najbardziej ucierpią i ograniczony. Przede wszystkim czasowo, ale co do tego, że on ma być ograniczony czasowo, to akurat wszyscy się zgadzają.
A jeszcze na chwilę bym się cofnął do tej francusko-niemieckiej inicjatywy, zanim jeszcze zagłębimy się w meandry tego, co proponuje oszczędna czwórka. Chciałbym cię zapytać, czy twoim zdaniem ta propozycja kanclerz Merkel i prezydenta Macrona, ona jest swego rodzaju polityczną rewolucją, czy tak dużych słów byś raczej nie użył? Szczególnie biorąc pod uwagę to, że te dyskusje o uwspólnotowieniu długu, one się ciągną bardzo długo od ostatniego kryzysu finansowego, od zapaści Grecji, od tego w ogóle definiowania tej solidarności europejskiej. I nagle przychodzi COVID-19, ten stolik się wywraca i czy to twoim zdaniem jest początkiem jakiejś nowej politycznej drogi przed Unią, czy raczej nie?
Na pewno ta propozycja jest bez precedensu. Jest krokiem naprzód w integracji europejskiej i w europejskiej polityce fiskalnej, ale to, czy to będzie rewolucja, to nie możemy na razie powiedzieć, dlatego że nadal jest to propozycja dwóch państw. To są dwa najpotężniejsze państwa w Unii Europejskiej, ale wciąż jest bardzo dużo przeszkód do tego, żeby ten fundusz został wprowadzony w życie. Tak podejmuje się decyzje w Unii, że zazwyczaj te propozycje są rozwadniane i są uładzane do tego stopnia, żeby po prostu wszystkie państwa mogły się na to zgodzić. Więc nie oznacza to zamiany Unii w federację, ani nawet nie oznacza to, że Unia będzie miała politykę fiskalną z prawdziwego zdarzenia. Ale jest to wydarzenie znaczące, to na pewno.
Jak Polska się pozycjonuje wobec tej francusko-niemieckiej inicjatywy? Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Jędrzeja Bieleckiego, którego mniej więcej teza była taka, że Polska powinna trzymać kciuki za oszczędną czwórkę i za próby storpedowania tej francusko-niemieckiej inicjatywy, ponieważ wiele wskazuje na to, że Warszawa może dopłacić się do pomysłu uwspólnotowienia długu, ponieważ relatywnie łagodnie przechodzi ten kryzys związany z pandemią. I to właśnie spośród takich krajów będą pozyskiwane środki na pomoc tym regionom i tym państwom, które gorzej radzą sobie z pandemią. Czy twoim zdaniem tego rodzaju narracja jest prawdziwa i czy Polska będzie dalej ją wykorzystywała, czy też nie?
Są tutaj trzy poziomy, o których można mówić. Po pierwsze, ta sugestia, że powinniśmy dołączyć do oszczędnej czwórki, wynika z dosyć popularnej w Polsce transakcyjnej wizji Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego że dostajemy z niej pieniądze.
Więcej niż wpłacamy.
Póki dostajemy więcej pieniędzy niż wpłacamy, powinniśmy być w Unii Europejskiej, a jak nie, to pogadamy. No jest to o tyle błędne, bo poza tym, że dostajemy pieniądze w postaci grantów, finansowania inwestycji i tak dalej, no to dostajemy również dostęp do wspólnego rynku, który jest w tym momencie podstawą polskiej gospodarki. No i tutaj przechodzimy do drugiego poziomu, czyli że podejmując decyzje w Unii, powinniśmy patrzeć na to, co nam się najbardziej opłaca. No tutaj również jest to trochę ślepy zaułek, dlatego że Fundusz Odbudowy ma na celu odbudowę gospodarki Unii. Silna gospodarka Unii jest podstawą naszej gospodarki, dlatego że znowu wspólny rynek to jest coś, na czym najbardziej korzystamy. Nie możemy myśleć, że jeżeli będzie głęboki kryzys we Włoszech, to nas to nie dotknie, dlatego że mało handlujemy z Włochami. Dużo handlujemy z Niemcami, Niemcy dużo handlują z Włochami. To jakby wszystko są naczynia połączone. No i poza wszystkim to, co pisze Rzeczpospolita, nie ma bezpośredniego przełożenia na to, co mówi polski rząd, przynajmniej oficjalnie. Nawet w artykule Jędrzeja Bieleckiego, wypowiedź Szymańskiego dotycząca tego, że to jest na razie tylko propozycja Francji i Niemiec i tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie spłacane, no to jest klucz do sukcesu, tak? Możemy sobie spekulować, to jest ciekawe ćwiczenie, ale na razie nie możemy nic powiedzieć na pewno. No i sam premier Mateusz Morawiecki w artykule dla FAS mówił, że, i tutaj pozwolę sobie zacytować, że fakt, że w ostatnich latach Polska oraz kraje Grupy Wyszehradzkiej rozwijały się najprężniej, sprawia, że w tym trudnym czasie możemy przynieść wspólnocie europejskiej więcej siły i świeżości. No i może właśnie ta siła i świeżość polega na tym, żeby sobie uświadomić, że jest szansa i świetnie, że tak się dzieje, że ten kryzys dotknie nas w najmniejszym stopniu ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I w naszym interesie, ale w takim długofalowym interesie, jest to, żeby w tym momencie zrobić krok naprzód i jakby pomóc Unii, od której zależy nasze długofalowe powodzenie.
Na chwilę wracając do Europejskiego Zielonego Ładu i polityki klimatycznej, to zarówno ta niemiecka, francuska propozycja, jak i grupa oszczędnej czwórki, jak też inne państwa Unii na zachodzie, no nikt nie kwestionuje tutaj pryncypiów Europejskiego Zielonego Ładu i tego, że powinniśmy przyspieszać naszą transformację w kierunku neutralności klimatycznej. No, tymczasem im bardziej na wschód, tym tych głosów krytycznych jest więcej. Ja tutaj sobie tylko pozwolę przytoczyć uwagi ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego wypowiedziane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, które właśnie dotyczyły tego, że w czasie pandemii powinniśmy przemyśleć Europejski Zielony Ład. I minister podkreślił też, że ta ostra polityka klimatyczna może zwiększyć zagrożenie ubóstwa energetycznego. Krytykę unijnej polityki klimatycznej słychać też było ze strony polskiego byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, obecnie europosła. Więc chciałbym ciebie zapytać, jak Polska pozycjonuje się w tej debacie na temat Europejskiego Zielonego Ładu na dzień przed kolejnymi propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie budżetu?
Tak, tutaj wypowiedzi Konrada Szymańskiego nie traktowałbym jako bezpośredniego podważenia, że powinniśmy się wycofać z Zielonego Ładu. To przemyślenie Zielonego Ładu, przynajmniej na takim poziomie, o którym my wiemy jakby z zewnątrz, polega na tym, żeby włączyć do inwestycji z Zielonego Ładu infrastrukturę gazową. To jest coś, na czym nam zależy, dlatego że ta strategia transformacji energetycznej Polski opiera się na gazie jako paliwie przejściowym. No nie mamy...
Czyli te głosy krytyczne, które słyszymy, one nie podważają istoty Europejskiego Zielonego Ładu, tylko mają na celu uczknięcie tego, co my chcielibyśmy w tym Zielonym Ładzie zobaczyć, czyli gazu.
Tak, oczywiście to zależy od podejścia, czy właśnie gaz ma miejsce w Zielonym Ładzie, ze względu na to, że jest to nadal no, wysokoemisyjne źródło energii i to, że coś jest lepsze niż węgiel, nie oznacza koniecznie, że jest to coś, co jest kompatybilne z celami klimatycznymi Unii. No, ryzyko z inwestycjami w infrastrukturę gazową jest oczywiście takie, że za 10, za 20 lat będziemy musieli coś z nimi zrobić, to znaczy będziemy musieli je zamykać i zastępować jeszcze mniej emisyjnymi rzeczami, więc pod tym względem te inwestycje są ryzykowne. Dlatego też Unia w coraz większym stopniu odchodzi od gazu. Ale tak, no, wracając do wypowiedzi pana europosła Krzysztofa Jurgiela, że powinniśmy porzucić inwestycje w zielone technologie i zająć się odbudową polskiej gospodarki, no to jakby gdzie? W sensie w co będziemy inwestować w takim razie? W fabryki czego? W elektrownie węglowe czy w kopalnie?
Chyba też jest tak, że duża część tych wypowiedzi, które słyszymy, ona też jest obliczona na ten okres, w którym też się znajdujemy, czyli okres przedłużającej się kampanii prezydenckiej, w której tego typu wypowiedzi po prostu często punktują na rynku wewnętrznym, czy to wśród na przykład górników, czy klimatosceptyków, ale niekoniecznie są potem przekładane na polskie stanowisko w Unii.
Na pewno. I no, problem polega na tym, że wybory nam przełożono, a w czerwcu z kolei na Radzie Czerwcowej mamy podjąć decyzję, czy wreszcie dopisać się do wszystkich pozostałych krajów Unii w poparciu celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wydaje mi się, że taką cichą nadzieją polskiego rządu było to, że akurat znajdziemy się w okresie, w którym no, wybory będą gdzieś za nami, a kolejne będą daleko, więc będzie można jakoś po prostu powiedzieć, że no, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy, no ale w końcu poparliśmy, bo jesteśmy odpowiedzialni.
Ale się nie udało.
Ale się nie udało i teraz wydaje mi się, że będzie to trudna decyzja dla polskiego rządu. Właśnie ta różnica między tym, co nam się opłaca, no bo prawda jest taka, że Europejski Zielony Ład w długiej, nawet w średniej perspektywie nam się opłaci i to będzie się wiązał po prostu z ogromnym napływem inwestycji. I pozwoli nam trochę zrównoważyć to, że przez to, że się wzbogaciliśmy, to będziemy dopłacać więcej. Pieniędzy na zielone inwestycje będzie więcej i dzięki temu będziemy mogli w jakiś sposób to zrównoważyć. No ale oczywiście ten kontekst wewnętrzny jest wciąż bardzo ważny i będzie kształtował politykę klimatyczną Unii w najbliższych miesiącach.
To dość taka krytyczna ocena nam wychodzi z tej naszej rozmowy polskiej polityki, jeżeli chodzi o podejście do Europejskiego Zielonego Ładu i generalnie zabieranie głosu w tych sprawach. No ale z drugiej strony w Warszawie udało się sformułować sojusz kilku państw Europy Środkowej i Południowej w sprawie gazu, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, co jakby też pokazuje, że nasza dyplomacja no jednak coś tam robi i w tej dyskusji, żeby trochę przechylić ten Zielony Ład nie tylko w kierunku OZE i wodoru, ale też potraktować bardziej po ludzku gaz. Mamy jakieś punkty. Twoim zdaniem ta inicjatywa wpłynie, czyli ten sojusz gazowy, który sformowała Polska, ona odegra jakąś większą rolę w tej debacie, czy raczej to będzie starcie pomiędzy sojuszem niemiecko-francuskim kontra oszczędna Europa Północna?
No myślę, że dyskusja o gazie będzie się odbywać gdzieś na marginesie tych głównych rozmów. Na pewno z takiej czysto politycznej perspektywy jest to dobry moment, żeby podnieść tę sprawę, dlatego że no, można wyprowadzić argument, że szczególnie dla państw, które są w dużym stopniu uzależnione od węgla, ten gaz jako paliwo przejściowe ma sens. No i można też ładnie połączyć narrację o gazie z narracją o wodorze, czyli zapewnić, że te inwestycje w infrastrukturę gazową mogą się opłacić, jeżeli ta infrastruktura będzie później przerobiona na infrastrukturę wodorową. Z czym oczywiście są problemy techniczne i to nie będzie takie proste, ale wydaje mi się, że na pewno ta dyskusja będzie. Czy się uda włączyć gaz do Europejskiego Zielonego Ładu? Szczerze mówiąc, wątpię.
Pawle, ostatnie pytanie. Rada Europejska, która ma się odbyć 18 i 19 czerwca, ma wrócić do kwestii neutralności klimatycznej, tak jak wcześniej o tym wspomniałeś. Polska poprze, czy nie? Jako ostatni kraj, który jeszcze tego nie zrobił. Czy jednak dołączymy do tego klimatycznego peletonu, czy twoim zdaniem tak się nie stanie?
Według mnie poprze. Ze względu na to, że równolegle będą się toczyły te dyskusje o budżecie. I rozsądną strategią z perspektywy Polski byłoby wykonanie tego kroku w stronę większości państw w zamian za odpowiednie ustępstwa w innych obszarach. To po prostu jest to moment na wykorzystanie tej neutralności klimatycznej jako karty przetargowej. I mamy w tym momencie taki, mam wrażenie, zbieg okoliczności, polegający na tym, że no już wszyscy byli trochę zdenerwowani tym, że tak długo nie popieraliśmy tej neutralności klimatycznej. Teraz trochę zaczynamy od początku. Wydaje mi się, że ma to polityczny sens. Dlatego wydaje mi się, że Polska poprze neutralność klimatyczną.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zobaczymy, co się wydarzy. Będziemy na pewno to bardzo dokładnie śledzić. Pawle, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.